my God. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w NET. Jest godzina 7.15, dzisiaj jest 10 listopada, jutro będziemy świętować Dzień Odzyskania Niepodległości i będzie specjalny program w Radiu Wnet. Teraz czekamy na połączenie z Wojciechem Cejrowskim. Nie wiemy, czy to, jak to będzie. Wojciech Cejrowski bardzo chciał skomentować wyniki wyborów amerykańskich. Na razie pewną przewagę mają Republikanie, ale jeszcze nie wszystkie wyniki doszły do... Nie wszystkie głosy policzono. Krótko mówiąc, brakuje Republikanom 9 głosów do tego, żeby mieć większość w Kongresie, a jeśli chodzi o Senat, jest na razie remis 49 do 49. Dzisiaj w poranku oczywiście Dmytro Antoniuk i korespondencja z Kijowa. W drodze do we Lwowie jest Wojtek Jankowski, Paweł Bobołowicz i też być może w poranku się połączą, a o godzinie 7.45 wielki powrót. Piotr Wit i Kronika Paryska znowu w każdy czwartek będzie na antenie Radia Wnet. Po godzinie 8.00 Ryszard Tylegutko, Adam Gniewiecki, Jan Bogatko. Taki mamy rozkład jazdy, ale zaczniemy od Stinga.
studio Dziki Zachód.
W studiu Dziki Zachód, nietypowo w Poranku Wnet, Wojciech Cejrowski. Dzień dobry.
A, nie spodziewałem się, że wstaniesz tak wcześnie.
A że ty pójdziesz spać tak późno.
No właśnie. Ja to ledwo, przecież wyleciałem w zasadzie dzisiaj. Wyleciałem z Polski bladym świtem. No ale chciałem opowiedzieć o wynikach wyborczych i właściwie niepotrzebnie siedzę do tak późna, bo wyniki będą nie wiadomo kiedy. Na razie wiemy o ogólnikach, natomiast wyniki te w Stanach kluczowych dla Ameryki będą nie wiadomo kiedy. W Arizonie na przykład powiedziana już komisja wyborcza powiedziała, że jest przygotowana pracować również w święto dziękczynienia, czyli tak za 2 tygodnie, a nawet w Boże Narodzenie, jeżeli będzie trzeba, bo nie są w stanie się głosów doliczyć. To podważa wiarę Amerykanów w ich własny system wyborczy oraz podważa chęć do głosowania. Nie wiem, czy to nie jest czyjaś gra jakiegoś Sorosza albo innego, który pociąga za sznurki, wsadza patyk w szprychy po to, żeby naród zniechęcić do głosowania, bo swój ważny i twardy elektorat, któremu zależy, nie wiem, na rządzie światowym, to on zawsze pójdzie. Tak jak w Polsce za komuny. Ludzie nie byli chętni do głosowania, bo nie wierzyli w system. No i jeżeli Amerykanie przestaną wierzyć we własny system demokratyczny, to przestaną chodzić do głosowania i nie trzeba będzie wtedy oszukiwać. Tylko po prostu samo wyjdzie. Nasi pójdą, a reszta zostanie w domu. To jest, jak na Amerykę, absurdalne, ale kosmicznie absurdalne, że nie policzyli głosów w jeden dzień. Przez wiele lat tak było. Na Florydzie na przykład bardzo duży stan policzono w jeden dzień. W Kalifornii teraz w czasie tych wyborów też w jeden dzień się doliczyli wszystkich głosów. No maszyny mamy w Ameryce. Ludzie wskazują na to, że w trakcie wojny domowej, czyli lata 1860, dawno, dawno temu, wybory prezydenckie w trakcie wojny domowej zostały policzone w ciągu tygodnia. W czasach, gdy nie było prądu, wszystko odbywało się przy lampach naftowych i świeczkach, nie było dobrego transportu, bardzo często w torbie coś jechało konno. W tamtych czasach w tydzień wybory w całym kraju prezydenckie podliczono, a teraz w jednym małym stanie Arizona nie są w stanie się doliczyć i już wiedzą, że być może będą siedzieli przez Boże Narodzenie.
Ale w jaki sposób? Poczekaj, bo problem może na czym polegać? Wybory amerykańskie nie są bardzo skomplikowane. Czy jest jakaś pułapka matematyczna w tych wyborach?
Tak. Pułapki są dwie i obie zostały zastawione przez demokratów. I obie na demokratów pracują. Pułapki są dwie. Po pierwsze, maszyny głosujące. To przy poprzednich wyborach już o tym była mowa. I zamówienie głośno o tym, że maszyny firmy Demont, jakaś taka tam okropna nazwa była, krytykowanie tych maszyn, że one się mylą i że mylą się zawsze na korzyść demokratów. Opowiadanie takich rzeczy to są teorie spiskowe i za to zamykali ci konto na Twitterze, zamykali ci Facebooka i mówiono o oszołomach, że w ogóle nie należy o tym wspominać, bo to jest jakiś straszliwy margines. Potem się okazało, że wcale nie margines, że zjawisko powszechne i że te maszyny są niewiarygodne i że były wcześniej wycofywane w różnych miejscach, nie w 2016 roku, tylko w poprzednich wyborach. Ktoś inny w absolutnie niepolitycznych kontekstach zauważał, że te maszyny źle działają, były wycofywane. Mówienie o tym w kontekście kampanii wyborczej było karane. Dzisiaj demokraci mówią głośno o tym. Ci sami, którzy bili po łapach zamówienie, że system źle liczy, że system oszukuje. Ci sami demokraci mówią, że system źle liczy i oszukuje. Wtedy to mówią, gdy im się to opłaca. Gdy któryś z ich kandydatów przegrał albo nie wygrał tak, jak się spodziewali. To, że te maszyny nie działają, dowodem na to są, można sobie obejrzeć w internecie, kolosalne kolejki w Arizonie. Otóż maszyny przestały sczytywać karty. System do głosowania jest taki, że dostajesz kartkę papierową, na tej kartce wypełniasz, co chcesz i potem wrzucasz ją do maszyny. Maszyna sczytuje z tej kartki twoje głosy i wyświetla ci dla sprawdzenia, żebyś był pewien, że ten głos zeskanowany, powiedzmy, elektroniczny się zgadza z tym, co miałeś intencję napisać długopisem, to maszyna ci wyświetla i wtedy widzisz. I co widzisz? cała masa ludzi robiła zdjęcia komórkami, że ta maszyna zalicza twoje republikańskie głosy na rzecz demokratów. I nie było innych pomyłek. Bo gdyby to była taka pomyłka, że maszyna się sama zepsuła, no to raz by zaliczała źle w tę stronę, innym razem w tę stronę. Rozrzut byłby przypadkowy. Natomiast te błędy, wszystkie błędy tych maszyn, wszystkie co do jednej sztuki, to są błędy, które zaliczają głosy na demokratów, albo jeżeli głosujesz na republikanów, nie wczytują ty i pokazują error. I tych niewczytywanych kart i errorów w Arizonie zrobiło się tyle, że się zaczęły tworzyć kolejki, czary machy, w okręgach republikańskich, w tych, w których republikanom zależało na tym, żeby mocno wygrać i nazbierać dużo głosów, bo jest jakiś okręg wyborczy, a w całym stanie Arizona okręgów jest wiele i w jednych głosują na gubernatora demokratycznego, w innych na republikańskiego, no ale liczy się wszystkie głosy. Tam, gdzie republikański kandydat na gubernatora dostałby dużo głosów, to tam się psują maszyny nagle. I ci republikanie stoją, ci tam wyborcy, którzy chcą zagłosować na republikanów, stoją w ogromnych kolejkach, nie są w stanie złożyć głosów na czas, lokal wyborczy za chwilę się zamknie. Co mówi komisja wyborcza? Dajcie nam te papierowe kartki, my je potem wstukamy do maszyny ręcznie. No na to ludzie mówią, ale to nie tak miało być. Albo ktoś to ręczne wstukiwanie potem zakwestionuje, albo wy będziecie oszukiwać. Ja chcę sam to zrobić. Mój akt wyborczy ja chcę zrobić sam. No to są tego rodzaju problemy z maszynami. Drugi rodzaj problemu, dużo bardziej powszechny i obecny również w Polsce, to są głosy pocztowe. Na głosach pocztowych jest najłatwiej oszukiwać. To dziecko jest w stanie oszukiwać na tych głosach pocztowych. Głosy pocztowe wysyłane na 6 tygodni przed wyborami już można wysłać. To w różnych miejscach różnie się odbywa, ale są takie miejsca, to już demokraci sobie to załatwiają, że na 6 tygodni przed wyborami możesz wysłać swoje kartki wyborcze. I kiedy zbadano, jak głosują ludzie listownie, a jak głosują na maszynach, to wszystkie agencje potwierdzają, że listownie głosują głównie na demokratów. Elektorat demokratów nie wychodzi z domu i bardzo wcześnie wysyła te karteczki pocztą. Natomiast republikanie idą do lokalu wyborczego w dniu wyborów w godzinach urzędowania. No i teraz, jeżeli spowodujesz, że w dniu wyborów w godzinach urzędowania w lokalu wyborczym maszyna nie przyjmuje głosów, żadnych, już nawet załóżmy, że żadnych nie przyjmuje, prąd zgas, no to republikanie są pokrzywdzeni. Natomiast na tych głosach demokratycznych przez miesiąc ponad przed wyborami wysyłanych można zrobić jeszcze całą inną masę oszustw. Pojawiały się stosy kart wyborczych, które ktoś znalazł gdzieś pod biurkiem. Pojawiały się tydzień po wyborach. To afery z poprzednimi wyborami prezydenckimi, to co Trump kwestionował, a wszyscy w mediach mówili, że oszalał. To nie tylko Trump, wyborcy również kwestionowali. A więc można dorobić głosów. Można głosować za osoby, których nie ma. Krążyły w sieci informacje, że na Bidena głosowały cmentarze. Bo przychodziły kartki wypełnione prawidłowo od osób, które nie żyją. Jak masz głosowanie nieosobiste, bez sprawdzania dokumentu jeszcze się w wielu stanach odbywa głosowanie. Po prostu ktoś przychodzi, mówi, że jest Janem Kowalskim i oni mu wierzą po prostu, bo tak powiedział. W Ameryce to jest cudne, mi się to przez całe lata podobało, że obowiązuje oświadczenie, a nie zaświadczenie. Przychodzę do urzędu, oni pytają, kto pan jest, czego pan chce. I ja oświadczam, czasami pod przysięgą urzędnikowi, że to i to i on mi wierzy. Nie muszę zaświadczeń przynosić. Natomiast jeśli chodzi o wybory, to od lat wiele osób, którym zależy na tym, żeby wybory odbywały się prawidłowo. Mnie jest obojętne, czy wygrają republikanie, czy demokraci, byle było policzone prawidłowo, tak mówią ludzie. Podporządkuje się każdej władzy, tylko chcę mieć pewność, że rzeczywiście została wybrana demokratycznie. No to proszę sprawdzać dowód osobisty. W kraju, w którym mamy miliony nielegalnych imigrantów, nie wiemy kim są, oni nie mają żadnych dokumentów albo mają jakieś peruwiańskie, które przywieźli ze sobą. W takim kraju chcemy sprawdzać dokument tożsamości, bo prawo do głosowania mają wyłącznie obywatele amerykańscy we własnym kraju. No więc jak głosujesz pocztowo, to jest trudno sprawdzić dokument. Pojawiają się koperty, głosują osoby, które Już nawet pomijając ewidentne oszustwo, miały miejsce takie oszustwa, że głosowały cmentarze. Co zrobić w przypadku, gdy osoba, która zagłosowała pocztowo, czyli z wyprzedzeniem wysyła swój głos, zmarła przed dniem wyborów? Zgodnie z prawem jej głos powinien zostać wycofany, ale nie sposób tego fizycznie zrobić, bo wybory nadal odbywają się w dniu wyborów, tylko że możesz wcześniej na dzień wyborów nadać kopertę. Te koperty lądują do liczenia dopiero w lokalu wyborczym w dniu wyborów, więc to, że głosujesz na miesiąc przed, nie znaczy, że już przez miesiąc wcześniej liczyli twoje głosy. To miałoby wpływ na wynik wyborów. Gdyby ujawniać, jak głosowały koperty i robić to przed wyborami, to byłaby część kampanii wyborczej. No więc koperty to jest problem. Na Florydzie zakazano masowego głosowania za pomocą kopert. Nie każdy, komu się zachce, tylko w określonych bardzo ciasno przypadkach, w których to jest uzasadnione mocno. Dopuszcza się taką wyjątkową bardzo formę głosowania za pomocą koperty. Na Florydzie zakazano zbierania kopert, czyli zbierania głosów. W Kalifornii jest taka formuła, że z tymi kopertami na miesiąc przed wyborami chodzą agenci. Agenci danej partii na przykład. Agenci partii demokratycznej, aktywiści chodzą i po osiedlach, gdzie są starsi ludzie, starsze panie, i oni pukają do drzwi i proponują: proszę pani, tutaj jest kartka wyborcza już wydrukowana dla pani, z pani nazwiskiem, ja pani pomogę wypełnić i ja ją zaniosę, żeby pani nie musiała do skrzynki się fatygować, to ja ją zaniosę tam, gdzie trzeba. To się nazywa zbieranie głosów. To są żniwa całe. Ci agenci wychodzą, zbierają, jak agent ci pomaga wypełnić kartkę, no to demokraci wygrywają. A jak agent pomagał wypełnić kartkę i zobaczył, że republikański głos ktoś narysował, no to przecież ta koperta może trafić do rowu. Zbieranie głosów zakazano na Florydzie, w Kalifornii, w innych stanach, gdzie demokraci w kółko wygrywają, są dopuszczone cały czas te formy. I DeSantis spowodował, że powstała specjalna oddział policji do kontroli prawidłowości wyborów. Mają egzekwować prawo. Nie mają zaganiać do urny, tylko mają pilnować, żeby nikt nie zbierał głosów, nie przymuszał do głosowania, nie psuł maszyn wyborczych i tak dalej. Kontrola wyborów spowodowała, że Floryda swoje głosy policzyła. W jeden dzień się wyrobili. W ramach jednego dnia doliczyli się ile.
A te kłopoty, o których mówisz, dotyczą tylko Arizony czy też innych stanów?
Nie, wszystkich stanów, w których mogłaby być czerwona fala. Tam, gdzie się spodziewaliśmy, że ludzie zniechęceni mocno do tego, co robi ekipa Bidena, pójdą i zagłosują bardziej na republikanów. To w tych stanach, gdzie miała być czerwona fala, a nie było gubernatora republikańskiego, który by pilnował porządku, tak jak na Florydzie, to tamta fala była mniejsza. To daje pewien efekt psychologiczny. Oraz we wszystkich swing states, czyli takich, które mogą się kiwnąć i mają zwyczaj się kiwać w lewo albo w prawo. Raz głosują bardziej na republikanów, inni na demokratów. Stany niepewne. Takie byłoby lepsze tłumaczenie, że one są niepewne. Chybotliwe, niektórzy mówią, na swing. One są po prostu są niepewne. Nie wiem, co będzie. Różowe. Ani niebieskie, ani czerwone. W tych stanach była cała masa brojenia. I nie nas... Piła spodziewana, przewidywana. Ja byłem ostrożny. Wielka fala zwycięstwa republikańskiego. Ja byłem ostrożny, ponieważ jestem krypto i uważam, tak, wszystkie spiskowe teorie dziejów jak do tej pory się sprawdzają jedna po drugiej, więc jak słyszę o kolejnej, to czekam, kiedy się sprawdzi. I w sprawie tych kłamstw wyborczych w poprzednich wyborach po prostu też czekałem grzecznie, dowierzając raczej. Bo bezpieczniejszą opcją dla obywatela jest dowierzać teoriom spiskowym, że władza coś broi, że źli coś robią i szykują, niż dyskwalifikować, że nie, na pewno tego nie robią. No więc nie dowierzałem. Poprzednio i teraz też nie dowierzam. 75% Amerykanów uważa, że USA się stacza. W złą stronę. W bardzo złą stronę. 75% Amerykanów tak uważa. A jednocześnie wygrywają gdziekolwiek demokraci. No to jest nieprawdopodobne. Widzimy, kto wygrywa. Mówiłem o tym, że jak się pocztą... Widzimy, kto wygrywa i to włos się jeży na głowie. No w Pensylwanii wygrał facet, który nie żyje od miesiąca. Zmarł 9 października, miesiąc temu. Tony DeLuca. I wygrał większością 80% głosów. Wygrał głosowanie głównie, na niego pocztowo głosowano. Miesiąc już nie żyje, czyli przez cały czas, kiedy trwało to głosowanie pocztowe, on już nie żył. Nie uczestniczył w kampanii wyborczej, nie pojawił się na żadnej debacie. Nieboszczyk wygrał wybory i głosowano po jego śmierci, na niego głosowano.
To może będzie dobrze rządził.
No dobra. Ale to ta sarkastyczna uwaga jednakowoż, jak się na zewnątrz Ameryki mieszka, to człowiek się może pośmiać, ale jakby to było u nas koło domu i wygrałby nieboszczyk, to no fajne, śmieszne, ale w którymś momencie przerażające. To kto tym państwem rządzi? Ktoś tam z tyłu sklepu będzie zarządzał? Jak to się odbywa? Bo miało być przez demokratyczne wybory, mieliśmy kreować swoich przedstawicieli, którzy mieli nas reprezentować, na przykład w Izbie Reprezentantów, czy poseł miał być wysłany przez nas na posyłki. Poseł, to jest ten źródłosłów. Myśmy go mieli posłać, żeby on reprezentował nasz interes w Warszawie. No a jeżeli wygrywają nieboszczycy, wygrał też wariat wygrał. Oficjalnie Fetterman, to nikt się tego nie spodziewał, bo to z nim to żelazko powinno zwyciężyć. Z nim nieboszczyk z nim powinien zwyciężyć. Fetterman nie przepracował w swoim życiu ani jednego dnia, to jest stary dziad, z grubsza w moim wieku, który żył z rodzicami, z renty i emerytury rodziców, brał pieniądze i żył sobie, bimbał przez całe życie. Niedawno dostał wylewu, i nadal kandydował po wylewie. Choroba chorobą, wszystko dobrze. Tylko że facet nie rozumie po tym wylewie, co się do niego mówi. My nie rozumiemy, co on do nas mówi. No jest niepełnosprawny umysłowo po wylewie. I powinien przejść terapię i daj mu Boże, żeby się z tego wylewu wykaraskał. No chodzi trochę krzywo, ale chodzi. Natomiast myśli... A czasem nie myśli. Kiedy wywiad z nim robiono do telewizji, to musiał mieć litery na ekranie wyświetlane z tego, co ta pani mówi. Bo powiedział otwartym tekstem, że ja po tym wylewie, jak pani do mnie coś mówi przez ucho, to ja nie ogarniam. A jak zobaczę litery, to trochę ogarniam. Sam to powiedział do kamery. To można sobie obejrzeć. I teraz to jest zwycięzca w Pensylwanii i będzie senatorem Stanów Zjednoczonych. To się Polsce powinien jeżyć, gęsiej skórki powinniśmy dostawać. Senatorem amerykańskim został facet, który tam pojedzie do tego Senatu i nie będzie rozumiał, co słyszy. Nie zawsze jest taka komfortowa sytuacja, że ktoś nam postawi ekran i będzie wklepywał pytania przed naszym nosem, które zadaje dziennikarka. Tylko jest jakaś debata w Senacie. Ktoś coś mówi. Gość pojedzie za granicę reprezentować Stany Zjednoczone bądź wizytować. To jest jego obowiązek jako senatora. Facet, który nie rozumie słów, które przychodzą do jego uszu, bo miał wylew. I ludzie na kogoś takiego zagłosowali tylko dlatego, że demokrata. Przeciwko republikaninowi. No to Ameryka się wali, powiem ci. Stacza się.
I tu postawimy kropkę. Wojciech Cejrowski pójdzie spać, a my...
Oj tak!
Dobrych snów. 48 głosów w Senacie będą mieli demokraci. Na razie 49 republikanie, 191 mandatów dla demokratów, 209 dla republikanów. Taki jest stan meczu w wyborach amerykańskich. Tak, ten oficjalny stan meczu.
Tak, i myśmy się umawiali na teraz, że ja wyląduję i to 4 godziny po wyborach czy coś. Powinniśmy znać wszystkie wyniki. Kiedyś tak było. W czasach Kennedy'ego, Nixona, Reagana i tak dalej. Ameryka była w stanie na liczydłach w jeden dzień się ogarnąć. A teraz potrzebuje coraz więcej czasu na to. Czyli Ameryka ma demencję systemową.
Jest godzina 7:40 w Warszawie. Wojciech Cejrowski, dziękuję bardzo za gorącą korespondencję prosto ze Stanów Zjednoczonych.
Bye!
Studio Dziki Zachód.
Myślałem, że o tej porze będzie piosenka, ale nie. Łączymy się z Kijowem.
Wojna w Ukrainie.
I codzienne informacje z frontów. Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Też posłuchałem trochę o tym, co się dzieje dziwnego w Stanach Zjednoczonych. Ciekawa sytuacja, ale ciekawa sytuacja u nas też jest na froncie i zwłaszcza w obwodzie chersońskim. Po tym jak wczoraj Szojgu zapowiadał wycofanie się wojsk rosyjskich z prawego brzegu okupowanej części obwodu chersońskiego, my naprawdę w to nie wierzyliśmy. My, większość Ukraińców, jesteśmy absolutnie nieufni temu, co mówią w Kremlu i my mamy na to prawo oczywiście. Ale patrząc dzisiaj w nowinach i na mapę, widocznie jest to, że rzeczywiście wojska rosyjskie powoli wycofują się z tego przyciółka na prawym brzegu Dniepru i to jest jedyna część Ukrainy prawobrzeżnej, która jest nadal jeszcze pod okupacją rosyjską. Także oni próbują, zachowując porządek, zachowując ciężki sprzęt, zachowując swoją siłę żywą, czyli oficerów i żołnierzy, powoli wychodzić stąd na lewy brzeg. I nasze zadanie teraz, i o tym też mówią różne eksperci wojskowi, jest teraz zniszczyć jako mogę więcej tej siły rosyjskiej jeszcze tutaj na prawym brzegu, bo skoncentrowano tutaj najbardziej doświadczone jednostki wojskowe rosyjskie, w tym w WDW tak zwane, czyli Marines, morska piechota i tak dalej, i tak dalej. Bardzo doświadczeni i groźny taki przeciwnik, którego mamy teraz szansę zniszczyć na tych przeprawach, bo oni będą koncentrowali się w pewnych miejscach, czekając na swoją kolej, żeby przekroczyć Dniepr. I to jest akurat nasza szansa, żeby tam ich zniszczyć. Patrząc na mapę, widać już, że największa miejscowość w częściowo też okupowanym Mikołajowskim, nawet jeszcze obwodzie, bo jego część też nadal jest pod okupacją moskiewską, a mianowicie jest to Snihuriwka, jest już zaznaczona jak szara strefa i wczoraj była już też informacja i zdjęcia ze Snihuriwki z flagą ukraińską na jednej z wież. Jeszcze nie na rządzie miasta, ale na jednej z wież i było podpisane, że to jest Snihuriwka. Ciekawa sytuacja jest też na zachód, na północny zachód od Chersonia. Tam już takie miejscowości jak Prawdziny, Soldackie i Błahodatne też zaznaczone jak szare i podchodzą nasze wojska, zbliżają się do Chersonia, do Bilozerki, która znajduje się na zachód od Chersonia, od zachodniej strony, ale nie tylko tam. I jeszcze znów wznowił się ruch wojsk ukraińskich prawym brzegiem Dniepru w kierunku Berysławia od miejscowości Dudciany, które już całkowicie jest pod kontrolą ukraińskim, bo jeszcze wczoraj bodajże część mała, ale część tych Dudcian była zaznaczona jako strefa szara. No i całkowicie już jest informacja, że mała miejscowość pod nazwą Kalinivskie jest też już wyzwolona. To już po prostu jest na północ od Chersonia. Także widzimy, że jednak wojska rosyjskie wycofują się stąd. I wczoraj wobec tej informacji przedstawicieli też Pentagonu, mianowicie przewodniczący Wspólnego Komitetu Szefów Sztabów, generał Mark Milley, powiedział o tym, że teraz otwiera się okno możliwości dla rokowań między Ukrainą a Rosją i żeby teraz trzeba byłoby skorzystać się z tego momentu, z tego okna możliwości. To brzmi dla nas bardzo dziwnie i pamiętając o tym, że duża część Ukrainy jest okupowana i my absolutnie zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli takie rokowanie zaczną się, to jasne, że Rosja będzie stojać na tych zasadach, że te części Ukrainy, które są też pod okupacją rosyjską, to oni zostają w Rosji i tak to musi być. No być może oni oddadzą na przykład te 4 albo 3% obwodu charkowskiego, który jeszcze nadal jest pod ich kontrolą, ale w resztę to oczywiście nie i nas to nie zadowalnia. I ten Mark Milley natomiast też powiedział o tym, że nawet jeżeli z tego okna możliwości teraz nie skorzystają się strony tego konfliktu, strony tej wojny, to Stany Zjednoczone jednak będą wspierali nadal bronią Ukrainy. No i to już brzmi lepiej dla naszego ucha, oczywiście. Także sytuacja jest bardzo ciekawa wokół Chersonia i mam nadzieję, że wkrótce być może to miasto nareszcie będzie wyzwolone. Chociaż znów to też powtarzam, że my dmuchamy tutaj na wodę, jak my mówimy, i my jesteśmy bardzo nieufni temu, co tam mówią i propaganda i minister obrony Rosji Szojgu. My, dopóki nie zobaczymy naprawdę naszej flagi w centrum Chersonia, to nie uwierzymy w to, że naprawdę Rosjanie wycofali się stąd. I to też cytuję słowa naszego prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, który akurat tak powiedział wczoraj.
A dzisiaj powtórzył to Dmytro Antoniuk. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa.
Dziękuję ślicznie. Miłego dnia życia.
Na zegarze godzina 7:48. To w takim razie jest zapowiedziana tuż po godzinie 7:00 kronika paryska.
Kronika paryska.
No właśnie, i 3 dni temu słyszałem w Warszawie, że umarłem. Patrzę w lustro, podnoszę jedną rękę, drugą kręcę głową, umarłem. Ludzie zawsze przesadzają. Wziąłem długie wakacje i to wszystko. A teraz wracam na antenę, a nawet planuję spotkanie ze słuchaczami. Będzie ono miało miejsce w siedzibie wydawnictwa Prohibita, które przygotowuje moją nową książkę. Księgarnia Multibook przy ulicy Dankowickiej na Żoliborzu w przyszły czwartek, 17 listopada o godzinie 18. W moich ostatnich kronikach przed wakacjami wyraziłem przypuszczenie, że biorąc pod uwagę rozmiary kryzysu gospodarczego, który dotknął Europę, bez COVID-u się nie obejdzie. No i mamy właśnie dramat COVID-owy, a raczej post-COVID-owy, gdyż nie chodzi tym razem o zarazki, ale o pieniądze, o rozliczenie. Na stronie oficjalnej w internecie Komisja Europejska 2 września przedstawiła plan kampanii na jesień-zimę 2022, listę konkretnych środków, cytuję, które państwa Unii powinny wprowadzić, aby stawić czoła spodziewanej kolejnej fali COVID-u. Ja pisałem o tym w ostatnim numerze Kuriera Wnet. A zajrzyjmy teraz na stronę nieoficjalną. W Brukseli, w siedzibie władz europejskich, padło pytanie, jak to się dzieje, że Unia zakupuje niepotrzebne szczepionki za kilkadziesiąt miliardów dolarów, podczas gdy odmawia się pieniędzy Polsce na opiekę nad uchodźcami ukraińskimi. Pytanie postawił deputowany europejski, który dodał 4 miliardy 700 milionów dawek COVID-19 dla 450 milionów obywateli Unii. Jest to jedna z największych afer korupcyjnych w historii. W piątek przed 3 tygodniami Biuro Prokuratora Generalnego potwierdziło prowadzenie śledztwa w sprawie zakupu szczepionek antykowidowych przez Unię Europejską. To wyjątkowe potwierdzenie jest usprawiedliwione nadzwyczajnym zainteresowaniem opinii publicznej, dochodzeniem którego żaden szczegół nie zostanie ujawniony w obecnym stadium sprawy. We Francji dziennikarze zapytali o opinię francuską deputowaną europejską. Istotnie odpowiedziała dr Michel Rivasi. 4,5 miliarda dawek za 71 miliardów dolarów. No to są kontrakty kolosalne. Wszystko to zostało zakupione przez Komisję Europejską i przez państwa członkowskie. A wróćmy na chwilę do przeszłości. W czerwcu dziennikarz zwrócił się do mediatorki z prośbą o dostęp do wiadomości przekazanej SMS-em, który przewodnicząca Komisji Europejskiej wysłała do pana Burlaka, dyrektora naczelnego Pfizera. Mediatorka ze swej strony poprosiła o dostęp do tego SMS-u dotyczącego trzeciego kontraktu, który wiąże Pfizera z Komisją Europejską. Ten trzeci kontrakt dotyczy 1,8 miliarda dawek za 35 miliardów euro. To jest największy kontrakt zakupów między Pfizerem a Komisją Europejską. Na co Komisja odpowiada, nie można udzielić dostępu do SMS-u, ponieważ SMS-y nie są rodzajem dokumentów, które wchodzą w zakres dokumentów zawodowych. Mediatorka mówi na to nie. SMS-y należą do typu dokumentów jawnych, podobnie jak maile, i ona domaga się wglądu w ten SMS. Koniec końców Komisja odpowiada, nie możemy pani dać wglądu, zgubiliśmy ten SMS. Mediatorka zwróciła się wobec tego do Komisji COVID-owej Parlamentu Europejskiego. To jest mylna interpretacja, że nie ma się dostępu do tego SMS-u. Drugi epizod. Trybunał Rozrachunkowy we wrześniu, ten Cour des Comptes europejski, sporządził raport, ponieważ chciał wiedzieć dokładnie, co się wydarzyło z tym kontraktem i zażądał od Komisji Europejskiej dostępu do preliminarzy, do wszystkiego, co się wydarzyło, zanim kontrakt został zawarty, to znaczy do wszystkich ocen uczonych, do wszystkich wstępnych negocjacji dotyczących Pfizera i przewodniczącej komisji. I Trybunał niczego nie otrzymał. To jest pierwszy wypadek, kiedy Trybunał Rozrachunkowy nie otrzymuje dostępu do informacji. Trybunał uznał więc, że takie postępowanie jest sprzeczne z traktatem europejskim. Deputowana francuska skierowała do Komisji Europejskiej pytanie, co można zrobić w tej sytuacji, ponieważ Trybunał Europejski jest ostateczną instancją, do której można się zwrócić, aby otrzymać informacje. Deputowana złożyła skargę do Prokuratury Europejskiej, po czym prokurator generalny, którym zresztą jest kobieta, wszczęła śledztwo, żeby się dowiedzieć, co dokładnie znajduje się w tym kontrakcie. Deputowana sądzi, że nie ma dostępu do negocjacji wstępnych, ponieważ ich nie było. Nie było tych negocjacji. Sprawa toczyła się między przewodniczącą komisji i panem Burlak, prezesem Pfizera, wbrew dyrektywom europejskim. Pani doktor Rivasi odwołuje się do analogii. W przypadku obu poprzednich kontraktów był dostęp do tych preliminarzy. Trybunał nie miał dostępu tylko do negocjacji wstępnych trzeciego kontraktu. Co więcej, w tym trzecim kontrakcie państwa członkowskie zostały zmuszone do kupna dawek, podczas gdy w innych kontraktach tego przymusu nie było. Co skłoniło Polskę i państwa bałtyckie do stwierdzenia, nie można zakupić więcej dawek, ponieważ ludzie ich nie potrzebują. Nie wiadomo, dlaczego ma się wydać miliardy na zakup dawek, podczas gdy nie ma pieniędzy dla Polski na opiekę nad Ukraińcami. Następne pytanie deputowanej Michel Rivasi było, dlaczego cena dawek wzrosła. Poprzednie kosztowały po 14,50 dolara, w trzecim kontrakcie po 19,50 dolara. Wzrost ogółem rzędu 35 miliardów euro. Jest więc obowiązek zakupu dawek, jest wzrost ceny. Co usprawiedliwia te zmiany, pyta deputowana. Zresztą to nie tylko dotyczy Pfizera, ale i Moderny. Michel Rivasi domaga się przesłuchania Ursuli von der Leyen. Pragnie, aby przewodnicząca wytłumaczyła nam te osobliwości, bo przecież za to płacimy my, państwa członkowskie. Wygląda na to, że trzeci kontrakt był umową osobistą między panią Ursulą von der Leyen i dyrektorem Pfizera i dlatego potrzeba dochodzenia. To nie są sumy obojętne. Chodzi o kolosalne kwoty. 71 miliardów dolarów w stosunku do całości dawek. Nie tylko u Pfizera. Pfizer to rząd 35 miliardów dolarów. 71 miliardów to globalnie Pfizer, Moderna, AstraZeneca i tak dalej. Śledztwo otwarto przed 3 tygodniami. Deputowanym nie zakomunikowano całości kontraktów. Nie wiadomo, jakie sumy dano laboratoriom farmaceutycznym, jak na przykład Sanofi na prowadzenie badań. Nie wiadomo, czy laboratoria zwróciły te pieniądze, czy coś odkryły, czy nie odkryły. Jest rzeczą nienormalną, żeby te negocjacje nie były jawne i następnie, że negocjacje prowadzone są zawsze na korzyść laboratoriów farmaceutycznych,